Pan Jacek Wilk, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
A także kandydat w zbliżających się wyborach parlamentarnych, prawda?
Oczywiście, tak. Miejsce numer jeden, okręg opolski.
Panie pośle, wczoraj odbyła się w telewizji publicznej debata. Debata, w której pan brał udział, ale na początek, zanim zaczniemy omawiać debatę, to może opowiedzmy o tym, dlaczego nie było głównych przedstawicieli partii, jak pan sądzi?
No to zależy, co rozumiemy przez głównego przedstawiciela partii. Akurat jeśli chodzi o naszą formację, to my jesteśmy taką formacją typu koalicyjnego. Troszeczkę naśladujemy model Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych. Kilka podmiotów się składa na Konfederację, więc decyzja o wytypowaniu kandydata czy reprezentanta Konfederacji zapadła wspólnie w gronie liderów tych formacji.
No właśnie, bo pewnie każdy się zastanawiał, dlaczego nie Janusz Korwin-Mikke albo Grzegorz Braun, tudzież Robert Winnicki.
No cóż, no, Konfederacja stara się rzucać najlepsze siły na odpowiednie odcinki, no i moi koledzy doszli do wniosku, że spełnię stawiane przede mną zadania i takie zadanie mi wyznaczyli, co przyjąłem z radością oraz dumą.
Nie zabrakło panu w tej debacie na przykład Włodzimierza Czarzastego czy pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej?
No, z całą pewnością byłoby dobrze dowiedzieć, co na przykład osoba typowana na premiera Polski ma do powiedzenia w określonych sprawach, ale to było ewidentne, że poszczególne komitety wytypowały osoby, mówię o tych innych komitetach, które zostały odpowiednio przeszkolone na podczas tej reklamy. To było debaty, przepraszam, to było widać.
No, to prawie jak reklama była, ma pan rację, tak, każdy się tam reklamował.
Tak. Mam jeszcze takie jedno sprostowanie, szanowni państwo, bo powiem szczerze, to nie była debata, to była albo pseudodebata, albo parodia debaty. No,
ale na takie warunki się panowie, państwo zgodzili.
Tak, oczywiście się zgodziliśmy, ale trudno to nazwać debatą. Ja pierwszy raz uczestniczyłem w takiej debacie, w której tak naprawdę nie dało się przedstawić programu wyborczego. Najkrótsze debaty, jakie miałem, to znaczy najkrótsze takie interwały na wypowiedzi, to były 2 minuty. Natomiast skrócenie debaty do minuty, odpowiedzi do minuty, tak naprawdę daje szansę tylko na to, żeby wrzucić kilka haseł, ale już na przykład nie ma czasu na uzasadnienie, na przykłady na to, co ja najbardziej lubię osobiście, czyli pokazanie na liczbach pewnych rzeczy i tak dalej. Także to było to bardziej konkurs piękności, które to piękności czasami coś tam powiedziały na szybko, ale właściwie nie wiem, czy widzowie, czy byli w stanie wyłowić, co konkretny reprezentant ma do powiedzenia. Ja akurat mam tę satysfakcję, że kilka moich głównych myśli przebiło się i to sobie bardzo, bardzo cenię.
Wydaje mi się, że jednak te główne, najbardziej znaczące dla naszych obywateli kwestie zostały poruszone, ale zanim przejdziemy do omawiania tych poszczególnych spraw, które wczoraj miały miejsce, to była taka niezrozumiała chyba sytuacja przed samą debatą, bo wiem, że pan chciał przyjść, wystąpił pan ostatecznie z polską flagą, ale były problemy, żeby ona tam się znalazła.
No, pani redaktor tu użyła takiego bardzo uprzejmego sformułowania, ale ta sytuacja była absolutnie, jeśli nie skandaliczna, to żenująca co najmniej. W sytuacji, kiedy ja osobiście już przygotowywałem się do wystąpienia, starałem się zebrać myśl, jakoś uporządkować jeszcze to, co chcę przekazać, no to zawiło się 2 dziwnych panów, którzy nawet nie przedstawiwszy się na początku, zażądali zdjęcia naszego symbolu narodowego, czyli właśnie flagi, takiej małej flagi ze stolika. No i nawet próbowali użyć siły do tego. Na szczęście wspólnie z kolegą Krzysztofem Bosakiem, który już zaprawiony jest troszeczkę w takich potyczkach, odparliśmy ten atak i panowie się wycofali. Właściwie nie wiadomo, po co tam przyszli. Szczerze mówiąc, mam takie podejrzenia, że kto wie, może właśnie chodziło o to, żeby jeszcze jakoś kandydata troszeczkę zdeprymować, czy zdenerwować, czy wyprowadzić z równowagi, no bo, no cóż, nie ma co ukrywać, że tego typu akcje nie pozwalają na zebranie myśli, skupienie się i jeszcze ostatni namysł.
Kim byli ci panowie?
Jeden z nich przedstawił się jako producent. Nawet już chyba krąży teraz informacja w sieci, kim on jest, bo już nasi wspaniali sympatycy już ustalili nazwisko tego pana. Ale nie pamiętam, jeszcze widziałem, że jest, ale jeszcze nie zapamiętam nazwiska tego pana. Jeden z producentów właśnie Telewizji Polskiej, a drugi się nie przedstawił. Zresztą w ogóle, nie chcieli w ogóle przedstawić się z imienia i nazwiska, nie chcieli ujawnić swoich danych osobowych, więc też zachowywali się jak coś
typy funkcjonariusze.
Funkcjonariusze to też mają się obowiązek przedstawić, natomiast oni w ogóle zachowali się jak jacyś tacy, nie wiem, na troszeczkę typy spod ciemnej gwiazdy. Także mówię, żenująca sytuacja, szarpanina, przepychanka tuż przed debatą, no takich rzeczy się nie robi. Pomijam już fakt, że w regulaminie, który dostaliśmy, nie było żadnego zakazu i nie było ograniczenia co do możliwości postawienia polskiej flagi na swoim pulpicie, ale też jakieś dobre obyczaje, kultura, no takie zachowanie elementarne, jakaś taka przyzwoitość by nakazywała, żeby nie przeszkadzać chociażby, nie zakłócać, nie wybijać z rytmu, nie próbować. Ja co prawda jestem oazą spokoju i nie tak łatwo mnie zdenerwować, no ale jednak, no to mówię, nie sprzyjało na pewno temu, żebym się mógł jeszcze w ostatniej chwili przygotować zupełnie tak, bym chciał.
Panie pośle, a czy w najbliższym czasie jest jakaś planowana jeszcze debata, czy to w Telewizji Polskiej, czy w jakiejkolwiek innej telewizji? Coś pan słyszał na ten temat?
Jest, chyba TVN ogłosił, że będzie organizował debatę, chyba w przyszłym tygodniu.
Też ale pan będzie reprezentował Konfederację?
To już jest decyzja, tak powiedziałem, Rady Liderów Konfederacji i na pewno zostanie wytypowana bardzo dobra osoba.
A kto w tej Radzie Liderów zasiada?
No to są i przedstawiciele partii Korwin, i partii Pobudka, i partii Ruch Narodowy. To są zasadnicze trzy główne siły, które mają swoich przedstawicieli.
To może teraz odnieśmy się do tego, co stało się w tej przedwyborczej kampanii w Telewizji Polskiej. Borys Budka, Koalicja Obywatelska, zaprezentował znaleziony w internecie paragon z apteki. Na rachunku znajdowała się kwota ponad 2000 zł za dwa lekarstwa. Resort Zdrowia już zdementował tą informację, że ten lek z paragonu jest na liście refundacyjny i można go kupić za nieco ponad 3 zł. Dlaczego koalicja się dopuszcza do takich rzeczy?
To jest, proszę państwa, bardzo proste. Wy może, nasi kochani słuchacze, tego nie widzicie, ale ja widząc tę kuchnię polityczną od środka, muszę państwu przekazać, że to jest po prostu wynik PR-u i takiego podejścia do polityki na zasadzie marketingu. Wszyscy panowie oprócz mnie, to było ewidentnie widać, zostali tam przeszkoleni, przygotowani, przemaglowani, wyuczeni.
Ale żeby taki podstawowy błąd popełnić, panie pośle.
Właśnie, tak to jest, jak człowiek idzie na debatę i nie myśli samodzielnie i nie mówi tego, co ma do powiedzenia i tego, co chce powiedzieć, mam przemyślane, tylko daje sobie wcisnąć jakiś gadżet, jakiś coś, jakiś pseudodowód, podsunięty z całą pewnością przez PR-owców, czy ludzi od marketingu, żeby tym pokazać i pomachać, a wystarczyło się troszkę zastanowić. Dlatego ja mimo wszystko nigdy nie na takie sztuczki się, nie bawię się w takie sztuczki. Jeżeli chcę coś powiedzieć, to mówię od siebie, z przekonania, wiedząc, że mam coś do powiedzenia, będąc pewny swojej wiedzy, a nie właśnie na zasadzie gotowców przygotowanych przez sztab i potem są takie niestety wpadki.
To wczoraj to pierwsze pytanie, które padło, dotyczyło 500+ i kontynuacji. I panie pośle, z pana wypowiedzi nie wynikało jasno, czy państwo będą kontynuować 500+, czy
no
nie.
Właśnie.
Ominął pan to szerokim łukiem.
Nie, absolutnie nie ominąłem.
No, ale nie powiedział pan.
To już rozwijam, ponieważ na szczęście u pani redaktor mam troszkę więcej czasu niż minutę. Ja w ciągu tej minucie chciałem przede wszystkim zaprezentować jeden z głównych postulatów Konfederacji, a niestety zabrakło czasu na uzasadnienie i teraz już mówię. Otóż, szanowni państwo, my mamy o wiele lepszą koncepcję niż 500+. Dlatego, że ci wszyscy panowie, którzy tak dużo obiecują, nie mówią jednej rzeczy. Nie mówią mianowicie, skąd to wezmą i skąd będą te środki. A one są z naszych pieniędzy, z naszych podatków, przede wszystkim od podatków od płac, które są horrendalne. I teraz, jak się policzy taki podatek od płac, na przykład na rękę 2,5 tysiąca, to on łącznie wynosi 1700. Jak mamy dwie osoby, mamę i tatę, to 1700 razy 2 to jest prawie 3,5 tysiąca. 3,5 tysiąca podatku zabranego od tak niskich, wręcz mizernych płac jest absolutnie niemoralne, niedopuszczalne i to, co my postulujemy jako dużo lepsze rozwiązanie, to jest po prostu, żeby tych pieniędzy nie zabierać, bo już kończę, obiecuję, bo 3,5 tysiąca, o których mówię, tych podatków od tej pary mało zarabiających ludzi, to jest 7 razy 500, więc 500 nie jest do niczego potrzebne, jeżeli przeprowadzimy to, o czym zdążyłem na szczęście wczoraj powiedzieć, czyli największą w historii obniżkę podatku, likwidację PIT-u, przymus płacenia ZUS-u i inne podatki, które tak naprawdę nam tylko szkodzą, a w żaden sposób nie są potrzebne.
No ale wie pan, jak to jest odbierane przez Polaków, że Konfederacja będzie chciała zabrać 500+, a to wydaje mi się, że dla ludzi to jest no, poważny straszak.
Nie, to nie jest straszak, bo jeszcze raz porównajmy cyfry. 3,5, szanowni państwo, jak zarabiacie 2,5 tysiąca
ale
na rękę,
dla każdego
to 3,5
obywatela
tysiąca
jest jasne, 500+ dostaje co miesiąc, a to jak pan zaczyna liczyć, to ludzie się przecież wyłączają, nawet nie słuchają, podejrzewam, po dwóch zdaniach się wyłączą.
Ja wiem, że my jako jedyni mówimy rzeczy trudne i niepopularne i tłumaczymy pewne zjawiska, ale właśnie dlatego trzeba tę rzeczywistość odkłamywać. Szanowni państwo, ci politycy, żeby wam dać 500+, no muszą wam zabrać przynajmniej 700, bo są jeszcze koszty tego całego aparatu i tak dalej. Jeżeli traktujemy 500 zł, które dostajecie, szanowni państwo, jako rodzaj zwrotu podatku, no to proste pytanie, po co ten podatek w ogóle pobierać, a potem go zwracać? Przecież to jest absurd zupełnie. Oczywiście to się robi tylko z powodu znowu marketingu politycznego, bo ludziom się wydaje, że coś dostają od rządu.
A czy państwo już to policzyli?
To nieprawda.
Czy państwo to już policzyli? Ile zaoszczędzi się w budżecie państwa na 500+, na niedawaniu 500+, a na tym, że nie będzie PIT-u i ZUS-u, bo to przecież na pewno się nie równoważy.
Tak, szanowni państwo, ja kiedyś stworzyłem, bo ja też jestem z wykształcenia ekonomistą, stworzyłem taki model ekonomiczny, w którym zaproponowałem, uwaga, likwidację wszystkich podatków, no poza tam drobnymi od nieruchomości, symbolicznymi zupełnie, i wprowadzenia podatku w zasadzie jedynego, czyli VAT-u, z jedną efektywną stawką, jedną jedyną stawką tylko.
Jaką?
Ta stawka wynosi między 17 a 18%, ale nawet gdyby ona była taka jak teraz, czyli bezpiecznie 20%.
CIT też by pan zlikwidował?
Oczywiście. Jeżeli zrobimy coś takiego...
To jakie byłyby wpływy do budżetu państwa?
To wpływy do budżetu były równoważne tym, które są teraz, łącznie z akcyzą, którą niestety musimy nakładać, ponieważ jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów Unii Europejskiej.
No to jak to się dzieje teraz, że jest PIT, CIT, VAT 23%, a mimo to uważa pan, że będą takie same wpływy?
To jest bardzo proste. Jeżeli pani nie płaci podatku dochodowego, albo innych tych wielu, bardzo wielu podatków, kilkudziesięciu podatków, które są, a których nawet nie dostrzegamy na co dzień, to co wtedy pani robi? Przede wszystkim pani je wydaje. Bardzo rzadko się oszczędza, bo niestety Polacy mało oszczędzają, czyli większość tych środków jest wydawana. Jeżeli pani kupuje cokolwiek, czyli nabywa pani towary albo usługi, albo inne dobra, jakich tam pani chce, to w każdym z tych dóbr płaci pani podatek od towarów i usług. Który, tak powiedziałem, jeżeli przyjmiemy nawet tak bezpiecznie, że będzie wynosił tyle, ile wynosi teraz, to wtedy niejako budżet państwa, w cudzysłowie tracąc na podatku CIT czy PIT, zyskuje na podatku VAT, który jest dużo bardziej efektywny i dużo
czyli
bardziej
rozumiem, że
i są dużo niższe koszty pobierania.
Że Konfederacja zrobiła takie wyliczenia, że mogą...
Ja osobiście zrobiłem takie wyliczenia, więc do tego jeszcze trzeba...
A gdzie można je zobaczyć, gdzie można to przeczytać?
No ja to przedstawiałem na takim zebraniu w jednym otwartym już 2 lata temu miejscowości. To była taka konferencja właśnie poświęcona między innymi
tym
tematem.
No ale to chyba powinno wisieć jako jeden z głównych elementów państwa programu wyborczego, żeby każdy mógł to zobaczyć.
Oczywiście, ja chętnie te, że tak powiem, powtórzę publicznie te wyliczenia.
Oczywiście, bo ale każdy słyszy, zlikwidujemy PIT, zlikwidujemy ZUS i każdy się puka w głowę. No jak to możliwe przecież? Jak to jest niemożliwe, to jest nierealne, to jest od lat, to jest od wieków po prostu.
No tak, właśnie to jest siłą przyzwyczajenia. Skoro jest, to znaczy, że musi być. Nieprawda, szanowni państwo. Co jeszcze bardzo istotne, dzięki temu modelowi podatkowemu można zmniejszyć radykalnie koszty aparatu skarbowego, bo około 80% kosztów aparatu skarbowego dotyczy właśnie rozliczania PIT-ów, CIT-ów i tak dalej, z których przychód, jak pewnie pani wie, jest stosunkowo niewielki dla Skarbu Państwa. Jeżeli się jeszcze uwzględni, że połowa PIT-u to są podatki od budżetówki, czyli państwo najpierw nam daje, a potem zabiera, to w ogóle jest to nieistotna część.
Czekamy w takim razie na to rozliczenie i żeby ono zawisło na stronach, czy było widoczne w programie Konfederacji. Wczoraj także był poruszany temat polityki zagranicznej. Pan oczywiście zauważył to, że Stany Zjednoczone są bardzo ważnym naszym sojusznikiem i pod względem militarnym zwłaszcza. To, ale jakie inne kraje widzi pan jako naszych najbliższych sojuszników? Gdzie powinniśmy tworzyć jakieś osie wspólnego języka? Grupy nacisku.
No cóż, nasza historia podpowiada jednoznacznie, że sojusze z państwami, które są daleko, kończą się najczęściej mizernym skutkiem. Mieliśmy sojusze przed wojną z Francją, z Wielką Brytanią i skończyło się tak, że po wybuchu wojny po prostu nas zostawiły samym sobie. Mhm. Najlepsze, najtrwalsze sojusze zawsze się tworzy z sąsiadami. My musimy przede wszystkim dbać o dobre relacje ze wszystkimi sąsiadami. Najlepiej tymi, którym najbardziej po drodze pod względem kulturowym, historycznym i społecznym.
Mówi pan o Rosji, Ukrainie, Białorusi, Słowacji?
Ze wszystkimi trzeba rozmawiać. Natomiast najbliższe nam są oczywiście państwa tak zwanej Grupy Międzymorza. Białoruś też jest dla nas strategicznie ważna. Proszę zwrócić uwagę. My traktujemy tę Białoruś jako takiego chłopca do bicia, ale dopóki istnieje Białoruś, to jest też granica, znaczy oddziela nas od Rosji. W naszym interesie narodowym jest to, żeby istniała niepodległa, niezależna Białoruś. I w związku z tym też z tego chociażby powodu powinniśmy mieć z Białorusią dobre relacje i stwierdzać ich przekonanie, że powinni być suwerennym państwem, prawda? To jest przecież proste i logiczne. A inne sojusze, oczywiście uzupełniająco, są różnego rodzaju sojusze, zacznijmy od tego, militarne, no to Stany Zjednoczone są najbardziej naturalnym tutaj kierunkiem, ale i polityczne, gospodarcze, to wszystko zależy od jakich interesów mamy.
A jak pan widzi współpracę z Rosją? Bo przecież często przypina się Konfederacji łatkę prorosyjskiej partii.
Dobrze, że pani o to pyta, bo ta łatka wynika w zasadzie tylko z jednej rzeczy. To, że ja osobiście i koledzy też czasami postulują, żeby przywrócić handel z Rosją. żeby otworzyć, żeby te rynki udostępnić polskim przedsiębiorcom.
Ale Rosjanie
zwłaszcza
chyba nie bardzo się kwapią do tego, żeby nam otwierać te rynki.
Zawsze się kwapili, tylko przez tak długie embargo doszło do tego, że z czasem jest coraz trudniej ten rynek wschodni oczywiście otwierać.
Ale przecież mieliśmy dosyć dobre. Od wielu, wielu lat przecież.
Tak, natomiast mieliśmy przecież dobre dosyć relacje handlowe z Rosją i zawsze te nasze towary w dużych ilościach, zwłaszcza rolne,
ale przecież eksport rośnie. Wydaje mi się, że chyba to ten rynek ma aż tak duże znaczenie?
Oczywiście, że ma. No proszę zapytać, proszę porozmawiać z rolnikami chociażby. Mamy teraz sytuację w polskim rolnictwie naprawdę tragiczną. Polskie rolnictwo jest zadłużone na potęgę. Jeszcze nigdy tak bardzo nie było. Ale, aż, że tak powiem, błaga o nowe rynki zbytu.
A jakieś liczby, panie pośle? Najbardziej zadłużone w historii, czyli?
No, to zależy, jakie pani weźmie gospodarstwo, ale są gospodarstwa zadłużone na kilkadziesiąt tysięcy, a są inne na kilkaset tysięcy i są na miliony.
Ale powiedział pan bardzo ważne zdanie, że najbardziej zadłużone w historii. To,
tak, to jeszcze jest, nigdy na nasze rolnictwo
to,
nie było tak bardzo dużo.
Jak pan to zmierzył, czy jak to jest policzalne?
No, biorąc pod uwagę liczbę kredytów, generalnie biorąc pod uwagę zadłużenie, jakie rolnicy mają, z tych danych, które mniej więcej są dostępne.
Gdzie one są dostępne? Co to za dane?
No, chociażby Ministerstwo Rolnictwa też publikuje takie dane, informacje na ten temat.
I co opublikowało Ministerstwo Rolnictwa?
Nie potrafię teraz pani dokładnych liczb powiedzieć, jeśli pani o to pyta, natomiast...
A to jest, bardzo by nam się przydało.
No, mi też by się przydało oczywiście. Sprawdzę to specjalnie dla pani następnym razem. Natomiast to są fakty. Bardzo wiele polskich gospodarstw jest zadłużonych po uszy. To wynika też z prostego mechanizmu, że jeżeli ma się dotację na przykład unijną na zakup ciągnika, to ona zazwyczaj jest w wysokości na przykład połowy tego, co się ma kupić, a resztę trzeba zaciągnąć kredyt i ten mechanizm powoduje to stałe zadłużanie rolników. Dlatego postulowałem wczoraj wyraźnie, to też się przebiło na szczęście, żeby ulżyć doli rolnikom, żeby na 10 lat zawiesić pobieranie podatku rolnego, żeby oni mogli odetchnąć chociażby troszeczkę od tych długów i troszkę stanąć na nogi.
Czy pan poseł Jacek Wilk był kiedykolwiek w Singapurze? Bo to pytanie, które po wczorajszej debacie na pewno zastanowiło wielu słuchaczy.
Nie byłem.
No ale pan takie dobre zdanie ma na temat służby zdrowia w Singapurze.
Tak, takie samo zdanie jak na przykład Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, który też wskazuje ten system jako taki, na który można się wzorować. A poza tym, no mamy dostępne dane, informacje. W Singapurze mamy chyba najdłuższą, czy z jedną z najdłuższych długości życia na świecie. W tej chwili chyba 83 lata. Jedną z najmniejszych liczb śmiertelności wśród noworodków. I wiele innych wskaźników, które wskazują, że ten system działa świetnie. A jednocześnie nakłady na opiekę zdrowotną są jednym z najniższych na świecie, ponieważ niecałe 5% tylko PKB. Ja chciałem państwu uświadomić, że na przykład w Europie taka średnia to jest około 10% PKB, czyli a wcale nie jest tak dużo lepiej niż w Polsce.
Proponuje pan wycieczkę polskich ministrów i polskiego rządu do
Singapuru? Ale to sami lekarze proponują. To mówię, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy sam to proponuje, więc zasada jest prosta. Uczmy się od lepszych, od mądrzejszych i kopiujmy dobre, sprawdzone przykłady, efektywne.
I informacja, która dotarła do nas dzisiaj, podjęto decyzję w sprawie strajku nauczycieli. Od 15 października rozpoczynamy bezterminową akcję protestacyjną, powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz. To nie będzie taki strajk, z jakim mieliśmy do czynienia kilka miesięcy temu w maju, ale będzie polegał na tym, że nauczyciele będą pracowali przez 40 godzin i tylko wykonywali zadania opisane w przepisach prawa oświatowego. Jak pan się odnosi do tej formy strajku?
No cóż, no nauczyciele tutaj, oczywiście mówimy o szkołach publicznych, bo to ich dotyczy, robią co mogą, żeby tą swoją dolę polepszyć, to jest zrozumiałe i to jest oczywiste, ale z drugiej strony znowuż my stoimy na gruncie takim, że bez poważnej reformy tego całego systemu tutaj się nic poważnego nie zmieni, bo tutaj trzeba na przykład chociażby wprowadzić bon edukacyjny z prawdziwego zdarzenia, gdzie pieniądze będą szły konkretnie za dzieckiem do konkretnie wybranej przez rodzica szkoły z takim programem, jaki rodzicowi się podoba. I wtedy też poprzez konkurencję i poprzez efektywność za tym idącą, nauczyciele będą zarabiali lepiej, a dzieci będą się uczyły, miały lepsze programy i lepsze warunki.
Przedwczoraj dotarła do nas informacja o śmierci Kornela Morawieckiego, założyciela Solidarności Walczącej, ale także marszałka seniora. Msza pogrzebowa odbędzie się w sobotę o godzinie 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. O godzinie 15 na cmentarzu na Powązkach będzie ceremonia pogrzebowa. Pana wspomnienie na temat Kornela Morawieckiego?
No przede wszystkim taki człowiek bardzo ciepły i otwarty na rozmowy i kontakty. Politycznie byliśmy z zupełnie innych światów, no bo Kornel raczej miał takie lewicowe, dosyć mocne poglądy socjalistyczne, nie ma co ukrywać. Natomiast zawsze był otwarty na argumentację, na rozmowę, nigdy się nie zamykał. Zawsze też mimo tych różnic był bardzo życzliwy i pomocny i taki koleżeński po ludzku najzwyczajniej w świecie. Zawsze można było do niego przyjść i porozmawiać.
Tak, pragnął Polski także solidarnej, żeby nie było biedy, ubóstwa i żeby nie rządzili tylko ci, którzy mają pieniądze. To chyba wszyscy się z tym zgadzamy.
Wszyscy się z tym zgadzamy, aczkolwiek no środki chciał zupełnie inne niż te, których chcemy my. My chcemy po prostu zostawiać pieniądze w kieszeniach Polaków, żeby byli bogaci. No a Kornel wolał raczej państwowe metody.
No i tak, drodzy państwo, zmierzamy już ku końcowi naszej rozmowy. Jacek Wilk, poseł Konfederacji, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze.